Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Krystiana, który będzie realizował tę audycję. I witamy siostry, które przyjechały do nas z Krakowa. Siostra Aleksandra Nosalska, witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I siostra chciała kogoś pozdrowić.
Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich ojców, pracowników Radia Maria oraz radiosłuchaczy. Cieszymy się, że możemy dzisiaj gościć w Państwa domach. Pozdrawiamy też nasze siostry, studentki, rodziny, wszystkich znajomych oraz Klub Szczodrych Serc, czyli przyjaciół bursy.
I witamy także siostrę Carmenę.
Carmen Wojdyła.
Siostra Carmen Wojdyła.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. To są siostry ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego i przyjechały do nas, aby podjąć temat wychować dziewczynę na niewiastę mężną.
Tak, kochani rodzice. Wszyscy chcemy mieć dzieci dobrze wychowane, no i na wzorach, sprawdzonych wzorach, Bożych wzorach. Niewiasta mężna, niewiastę mężną, któż znajdzie? Tymczasem jest to możliwe. My jako rodzice powinniśmy dbać nie tylko jak dzieci są małe, ale również jak starsze, szczególnie jak idą w świat, na studia. Mają do wyboru akademik, stancje, no właśnie, ale również mogą wybrać bursę prowadzoną przez na przykład jakieś zgromadzenie. Chodzi o to, żeby to środowisko rodzinne, w którym dotychczas dziecko nasiąkało, nie zostało zbyt gwałtownie zmienione na środowisko na tyle nieprzyjazne, że mogą nastąpić jakieś niepożądane przez nas zjawiska. Wolelibyśmy, żeby dziecko było nadal formowane w atmosferze takiej, w jakiej w domu było wychowywane. Zresztą czasami dom również pewne zaniedbania w tej dziedzinie ma, gdyż wielu rodziców uważa, pierwsza rzecz to ty się ucz, a obowiązki to my już tu sobie załatwimy w inny sposób. No i rośnie taki mały tyranik, który tylko uważa, że wszystko mu się należy. Siostry mają tą bursę, zaraz będę o tym mówiły. To jest sprawa, która nie jest od dzisiaj ani od wczoraj. Ważne jest, żeby było oparcie na Bożych zasadach, na przykazaniach, na tych zasadach, które są odwieczne, a nie okazjonalne, jak teraz prawa stanowi się co dzień, co rok nowe. Nowe zasady, nowe prawdy. Jakie to prawdy? Jedna jest prawda Chrystusowa i jej musimy być wierni. I w takim razie cieszymy się, że ten temat będzie u nas podjęty, bo jeszcze o bursach, o opieką nad młodzieżą, starszą młodzieżą studiującą, to jeszcze nie mówiliśmy. Także może zaczniemy od siostry Carmen Wojdyła. Prosimy bardzo, siostra.
Kochani radiosłuchacze, każdy z nas zdaje sobie sprawę, jaką ważną rolą w społeczeństwie jest rola kobiety, żony i matki. Jaka ogromna odpowiedzialność spoczywa na niej w sprawach dotyczących rodziny, wychowania przyszłych pokoleń, a co z tym jest związane z dobrem i przyszłością społeczeństwa oraz ojczyzny. Założyciel naszego zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, święty biskup Józef Sebastian Pelczar, uważał, że zdrowym i silnym jest naród, którego rodzinie panuje duch chrześcijański. To jest poszanowanie religii, zachowanie wszystkich przykazań, spełnianie wszystkich obowiązków, zamiłowanie wszelkich cnót. Natomiast biada narodowi, w którym życie rodzinne uległo skażeniu. Na straży domowego ogniska stoi kobieta. To ona daje życie, podtrzymuje je, otacza opieką i troską. Chcąc dobrze wypełnić to swoje zadanie, szczególnie dzisiaj, Kobieta staje wobec wielu trudności i przeciwności, wymagających od niej hartu ducha i siłę woli. Tak więc potrzebujemy kobiet odważnych, umiejących bronić słusznych wartości, chociażby takich jak życie, gotowych do poświęceń i ofiar. Potrzeba, żeby kobieta była niewiastą mężną. Taka zdecydowana postawa jest w zasięgu jej możliwości, ponieważ przez samego Boga, przez Stwórcę, została powołana do podjęcia tak ważnych zadań i przez Niego również uposażona odpowiednimi darami.
Momencik jeszcze. Siostro, chciałem spytać, ponieważ siostry są nowoczesne w każdym stylu, również mają swoją stronę internetową. Tak. Słuchają nas również młodzi ludzie. Adres tej strony, gdzie jest o bursie napisane?
Jest to adres www.123456serc.pl.
Tak jest. To są cyferki www.123456. Słówko serc.pl. To jest bursa, a zgromadzenie ma adres?
www.sercanki.org.pl.
O, dziękuję bardzo, siostro. Teraz siostra Aleksandra, prosimy.
I tak siostra mówiła, że potrzeba, żeby kobieta była niewiastą mężną. Żyjmy się bliżej cnocie męstwa. W 1808 numerze Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawiania czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. Tyle katechizmu Kościoła. Z powyższej definicji wynika, że kobieta mężna to osoba stała, wytrwała, zdecydowana, zdolna do wyrzeczeń i ofiar, zdolna do przezwyciężania słabości, strachu, napotkanych przeszkód, umiejąca stawić czoło próbom, których niepodobna pokonać bez wielkich ofiar. I dzięki takiej postawie kobieta z natury delikatna i wrażliwa jest w stanie sprostać życiowym zadaniom, nawet jeśli przyjdzie jej realizować je w najbardziej niepomyślnych warunkach. A wiemy, że tak bardzo często właśnie jest. Męstwo jest postrzegane jako siła duchowa, rodząca szlachetne czyny, godne pochwały. Jest więc wartością pożądaną i warto o nią zabiegać.
Tutaj możemy postawić sobie pytanie, jak tą wartość posiąść, jak pomnożyć ten ewangeliczny talent i jakie podjąć działania, by ją nabyć. Osobista troska jest związana z tym, aby podjąć współpracę z Panem Bogiem i pomnażać ten ewangeliczny talent, ale też jest podjęciem procesu wychowania i samowychowania. Prowadząc bursę dla studentek, zabiegamy i troszczymy się o to, by stworzyć środowisko, dom, w który ten proces, czyli wychowania i samowychowania, jest możliwy. Prowadzimy go w oparciu o spuściznę, jaką zostawił nam założyciel naszego zgromadzenia, wspomniany już biskup Pelczar. Do tego także zachęcił nas błogosławiony już papież Jan Paweł II. Ojciec Święty przypomniał o naszym podstawowym zadaniu, naszym charyzmacie, by miłość Bożego Serca przybliżać młodej kobiecie, towarzysząc jej w zdobywaniu dojrzałości. A to przecież wiąże się z kształtowaniem mężnej postawy. 14 sierpnia 1991 roku skierował do nas słowa, które dziś motywują nas podwójnie. Które dziś motywują nas do tego, by zawalczyć o młode kobiety, stwarzając im godziwe warunki do rozwoju. Powiedział: życzę wam, abyście dobrze służyły tej sprawie, którą wam postawił jako zadanie apostolskie wasz założyciel, to znaczy sprawie młodej kobiety, sprawie dziewczyny. Dziś jest to sprawa szczególnie ważna, powiedziałbym szczególnie trudna, o wiele trudniejsza niż w czasach, w których on ją wam postawił. Musicie ją sobie postawić na nowo, postawić w kontekście dzisiejszej rzeczywistości. Aby bliżej poznać tą naszą, potocznie mówiąc, dzisiejszą bursianą rzeczywistość, sięgnijmy wpierw do początków, jak się okaże, wcale nie tak odległych, sięgających bowiem przełomu XIX i XX wieku.
To był czas wielkiej migracji ze wsi do miast. Szczególnie młodzież opuszczała swoje rodzinne strony, zmuszona szukać dodatkowych źródeł zarobku. Oderwani od rodzin, wyrwani ze swoich środowisk. I niejednokrotnie nawet znajomych nie mieli oparcia. Poszerzali proletariat. To stawiało ich naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, a dla miast również było pewnym zagrożeniem i problemem. Ci młodzi ludzie z nędzy materialnej wchodzili w nędzę duchową, moralną. Bardzo często tak się działo. Stawali wobec problemu znalezienia pracy, o którą też nie było łatwo. Konkurencja, bezdomność. Odpowiedzią na te czasy, takimi promykami światła, byli ludzie wielkiego umysłu i zarazem wielkiego serca. Wielcy społecznicy tych czasów wyprzedzali oni myślenie swojej epoki. I takim był święty brat Albert Chmielowski, ksiądz Franciszek Siemaszko, czy założyciel naszego zgromadzenia, święty biskup Józef Sebastian Pelczar.
I to on właśnie za wszelką cenę chciał uchronić młodzież przed zepsuciem, deprawacją i demoralizacją. Porywał ich do wierności ideałom, wskazując wiarę jako siłę ich realizacji i jednocześnie jako niezbędny środek pomocny w trosce o prawidłowy rozwój nie tylko intelektualny, ale i duchowy. Co więcej, zachęcał, aby wiedli życie wiary. Drogę uzdrowienia świata widział przez Kościół, który ratował społeczeństwo głównie ofiarą, przebaczeniem i miłością. Ludzi młodych, którzy winni być szczęściem i przyszłością Kościoła i Ojczyzny, zachęcał, by uważali za swój ideał nabycie cnoty i charakteru. Uważał, że nie mogą poprzestać na tym, co małe, ale powinni dążyć do wysokich ideałów, dbając szczególnie o życie moralne. Mówił: młodzieży Polska, zamiast czołgać się po ziemi na kształt kretów i karmić się ziemią, ty ponad poziomy wylatuj i jak orzeł na szczytach gór buduj swe gniazda. Miłość prawdy, miłość cnoty, miłość nauki, poezji, miłość ojczyzny, spełnianie obowiązków względem Boga, rodziny, kraju i społeczeństwa. Oto twe ideały. Ukochaj je całym żarem. Dąż do nich całą siłą i miej serce gorące dla wszystkiego, co piękne, wielkie i szlachetne. Nasz ojciec założyciel pragnął, aby młodzi odznaczali się bojaźnią Bożą, poczuciem własnej godności, miłością ku ludziom, zamiłowaniem pracy i obowiązku oraz poszanowaniem dla prawa i cudzej własności. Zdawał sobie jednak sprawę, iż najbardziej za wychowanie młodego pokolenia odpowiedzialna jest rodzina. Twierdził, że szkoła, choćby najlepsza, nie wychowa dobrze młodych dusz, jeśli jej działanie paraliżować będzie, jak to się często dzieje, rodzina, ta pierwsza i najlepsza wychowawczyni. Jeżeli społeczeństwo samo wprowadzać będzie soki zepsute i zatrute w młode serca. Uważał, że za wychowanie przyszłych pokoleń zawsze odpowiedzialni są najpierw rodzice. Napominał ich: rodzice, zajmujcie się sumiennie wychowaniem swych dzieci, boć to skarb od Boga wam dany, za który ścisłego żądać będzie rachunku. Już w zaraniu życia uczcie je pacierza i ćwiczcie w karności. I zachęcał, by starannie dobierali im lektury, towarzystwo, dobrych nauczycieli oraz szkoły i konwikty, zapewniające wychowanie w duchu katolickim. Dalej zachęcał do wspólnego czytania duchowego, pobożnych książek i życiorysów świętych, nauczania katechizmu, uczestnictwa we mszy świętej i przystępowania do sakramentów. Wreszcie podkreślił, iż do obowiązków rodziców należy modlitwa w intencji dzieci. Następnie w procesie wychowawczym podkreślał ważność osoby nauczyciela, na którym spoczywa obowiązek ukształtowania w młodym człowieku poczucia bojaźni Bożej, siły charakteru, przywiązania do rodziny i ojczyzny, ale również zamiłowania do praktyk religijnych, pracy i nauki, aby ze szkół wychodziła młodzież zdrowa na duchu i na ciele, pełna wiary, cnoty, światła i hartu. Był przekonany, że bursy i internaty zakładane i prowadzone przez sumiennych i roztropnych kapłanów, a także osoby zakonne, nadzór nad prywatnymi stancjami oraz współpraca z rodzicami i społeczeństwem osłoni młodzież od deprawacji oraz przygotuje ją do praktycznego, odpowiedzialnego i czynnego życia w społeczeństwie i w rodzinie. Święty biskup Józef Sebastian Pelczar w swoich pismach i działalności duszpasterskospołecznej interesował się także zagadnieniem wychowania i kształcenia dziewcząt i publicznie wyrażał zapotrzebowanie na wychowane, mądre, mężne i święte niewiasty. Nakreślił też pewien ideał wychowania dziewczyny, kobiety i matki. Mówił do uczennic: pamiętajcie przede wszystkim na te przestrogi, że źródłem prawdziwego szczęścia jest praca, że prawdziwym bogactwem jest cnota i wiedza, że prawdziwą siłą jest bojaźń Boża, prawdziwą wielkością wierność w obowiązkach, prawdziwą pięknością niewinność duszy, prawdziwą chwałą poświęcenie się. Pamiętajcie, że ideałem niewiasty nie jest stanowisko świetne i na zewnątrz błyszczące, ale raczej życie ciche i pełne ofiary.
Z inicjatywy świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w 1891 roku powstało w Krakowie Bractwo Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, które jako jedno ze swych głównych zadań społecznych podjęło właśnie pracę nad dziewczętami. I w tym celu Bractwo założyło przytulisko dla służących. Właśnie po to, żeby dziewczęta pozbawione chwilowo miejsca pracy, przychodzące wprost ze wsi, z mniejszych miasteczek, mogły w tym przytulisku znaleźć bezpłatny lokum, moralną opiekę, odpowiednią naukę zawodu. To przytulisko zostało otwarte i uroczyście poświęcone w Dzień Opieki Najświętszej Panny 5 listopada 1892 roku. Pozostawało pod nadzorem Rady Bractwa, zarządzała nim ochmistrzyni, pani należąca do Komitetu Opiekuńczego. Ksiądz Pelczar wkrótce doszedł do wniosku, że korzystniej będzie, jeśli tym przytuliskiem zarządzać będzie osoba zakonna. 2 lata później założył nasze zgromadzenie służebnic Najświętszego Serca Jezusowego i prowadzenie przytuliska, czyli troskę nad dziewczętami, powierzył pierwszej sercance, siostrze Klarze Ludwice Szczęsnej. Tak więc widzimy brak instytucji, która objęłaby opieką poszukującą pracy młodzież, szczególnie żeńską, był bezpośrednią przyczyną powstania naszej rodziny zakonnej, której jednym z głównych celów stało się wychowanie chrześcijańskie młodego człowieka. To też w programie wytyczonym przez założyciela czytamy: obejmijcie stałą pieczę nad przytuliskiem dla sług, a ta piecza niech zawsze będzie w Duchu Bożym. Bądźcie dla nich prawdziwymi matkami. Zaprawiajcie je w cnotach, strzeżcie od występków, uczcie pracy zawodowej, słowem przysparzajcie społeczeństwu służących, dziś możemy powiedzieć kobiet, wzorowych, prawdziwie pobożnych, a przy tym pilnych, uległych i obowiązków swoich świadomych.
Dzieło to było dla niego na tyle ważne, iż sam mimo licznych obowiązków, a był wtedy jedną z ważniejszych osób w naukowym i społecznym środowisku Krakowa, troszczył się o nie, kształtował jego charakter i profil oraz nadawał mu właściwy kierunek rozwoju, tak aby znajdujące się w naszym przytulisku młode kobiety wyniosły z niego ukształtowaną osobowość, zamiłowanie do pracy oraz odpowiedzialność za własne życie, a także aby były ugruntowane duchowo i religijnie, tak by w przyszłości, w tymże duchu, wywierały zbawienny wpływ na własne otoczenie, a przez nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej służyły bliźnim. Celem przytuliska, a potem także szkół rolniczych prowadzonych przez nasze zgromadzenie było zapewnienie dziewczętom bezpieczeństwa w trudnym dla nich czasie poszukiwania pracy, nauczenie ich podstawowych zasad bycia i postępowania. W procesie ich wychowania zwracano uwagę na ukształtowanie zamiłowania do modlitwy, życia skromnego i zgodności w relacjach z innymi. Ważnymi i pożądanymi cechami charakteru były pracowitość, a także sumienność, na wypracowanie których siostry kładły duży nacisk. W tych placówkach wychowawczych były wzorcowe pralnie i kuchnie, gdzie dziewczęta miały zajęcia praktyczne z gotowania, pieczenia, kroju, szycia, a także uczyły się haftu i robótek ręcznych, prania i prasowania, utrzymania porządku i pielęgnowania chorych, a także oszczędnego gospodarowania pieniędzmi. Szkoła była nie tylko instytucją nauczającą, ale także dbającą o wpajanie zasad grzeczności towarzyskiej i dobrego wychowania. Nade wszystko była ostoją patriotyzmu i życia religijnego. Nie bez znaczenia nadano właśnie Szkole Sercańskiej tytuł Kuźni Polskości i Granitowych Charakterów. Od przeszło 50 lat zgromadzenie nie prowadzi w Polsce działalności szkolnej w takim wymiarze, jak to miało miejsce na początku jego historii. Jednak wciąż na nowo odczytywany jest ideał wychowania młodzieży żeńskiej, nakreślony nam przez świętego założyciela. Wyrazem powrotu do pierwotnej formy pracy jest istniejąca od 1992 roku bursa dla studentek krakowskich uczelni, nosząca imię współzałożycielki zgromadzenia Sługi Bożej, Matki Klary Ludwiki Szczęsnej.
Pragnę zauważyć, że dokładnie 100 lat od otwarcia i poświęcenia przytuliska, bo w roku 1992 nasze zgromadzenie otwarło dla dziewcząt dom. I jeszcze jedno ważne spostrzeżenie. W 1991 roku była beatyfikacja naszego ojca założyciela, a kanonizacja była w 2003. Zatem ten czas otwarcia bursy przypada na czas łaski. Czas, kiedy cała spuścizna, jaką święty ojciec założyciel Józef Sebastian Pelczar po sobie zostawił, ożywa i jest odpowiedzią na nasze czasy. To też jest przełom stuleci. Teraz czas wielkiej migracji. Młodzież pragnąca studiować opuszcza swoje rodzinne domy, miejscowości i w klimacie konkurencji różnych zagrożeń wchodzi w środowisko wielkiego miasta. Dla nich to naprawdę stanowi dość istotny problem. I chociaż celem ich przyjazdu do Krakowa jest pragnienie zdobycia wykształcenia, to w jakiś sposób stają w sytuacji swoich rówieśników sprzed 100 lat. Więc mamy takie duże podobieństwo. I wszystko, co ojciec założyciel wtedy powiedział, jak ukierunkował pracę z młodzieżą, to wszystko teraz jakby ożyło, staje się aktualne. Za przykładem świętego Józefa Sebastiana Pelczara chcemy służyć kolejnym pokoleniom młodzieży, dziewczynom przybywającym do Krakowa, umożliwić dobry start w nowym, obcym dla nich środowisku, niejednokrotnie kryjącym w sobie zagrożenia, których one nawet nie przewidują. Chcemy dać im poczucie bezpieczeństwa, oparcia w tych pierwszych latach samodzielności. I można powiedzieć, że nasz dom jest domem, który rzeczywiście spełnia postawione założenia. Można w nim nie tylko spokojnie studiować, mieszkać, ale także kształtować prawość swego charakteru. Mieszka w nim 70 dziewcząt z różnych stron Polski. Pozdrawiam Was, dziewczyny, i uśmiecham się do Was. W przeważającej mierze to są dziewczęta z części południowo-wschodniej Polski. Studiują na prawie wszystkich uczelniach Krakowa. Każda z nich wcześniej, zanim zdecyduje się zamieszkać w akademiku, w tej bursie dla studentek, jest do tego domu zapraszana. Może spotkać się z mieszkankami, zobaczyć pokoje, w których mieszkają, wszystkie części domu, które użytkują. Taka wizyta sprzyja też rozmowie o zwyczajach, zasadach panujących w domu. Każda, która tam mieszka, pamięta, jak pierwszy raz przyszła, zobaczyłyśmy się, no i ruszyłyśmy na teren domu, bez słów właściwie, tylko otwierały się drzwi przed nami, pokazywałyśmy. Tu jest kuchenka, tam jest pokój, tam uczelnia, tam znowu pracownia komputerowa. No one są takie, jakie są, skromne, ale są. I taka wizyta też sprzyjała rozmowie o zwyczajach, zasadach panujących w tym domu. W takiej rozmowie my wsłuchiwałyśmy się w oczekiwania kandydatki, a ona z kolei w to, co my proponujemy. I tak omawiany regulamin punkt po punkcie odkrywał kształt tego domu, klimat tego domu, i każda mogła wybrać, czy to jest dom, który jej odpowiada, czy tu będzie się dobrze czuła, czy rzeczywiście w tej atmosferze będzie czuła się wolna, i no, będzie mogła spokojnie studiować, mieszkać, rozwijać się. Każda, której ten regulamin odpowiadał i jak już oczywiście dostała się na studia, bo wcześniej dziewczyny przychodzą, już od maja zaczynają swoją wędrówkę, pytając o to miejsce, no ale te, które się zdecydowały, już były na liście wpisane, one są chętne i czekałyśmy tylko, czy zostaną przyjęte na studia. Jak dała znać, tak, jestem na liście i jestem zdecydowana do zamieszkania, przyjmowałyśmy ją, dopełniałyśmy formalności. I można było powiedzieć, że od tego momentu jest z nami. Otaczałyśmy ją naszą modlitwą, już zaczęło się czekanie na nią, prawda? Do października jeszcze troszkę, ale już czekałyśmy. I tak była oczekiwana każda jedna. Regulamin, można powiedzieć, dobierał te dziewczyny, bo jeżeli któraś przeczytała, wsłuchała się, zastanowiła, zobaczyła, że to nie dla niej, no dziękowała, odchodziła. A te, które pozostały, właśnie utworzyły takie środowisko specyficzne. My nikomu nie mówiłyśmy nigdy, ty się tu nie nadajesz, ty tu nie możesz zamieszkać, ty sama zadecyduj. Jeżeli ona decydowała, to wchodziła w grono tych studentek, które właśnie tworzą klimat tego domu. No, wybór takiego regulaminu rzeczywiście jest decyzją bardzo ważną. No, ktoś by powiedział, regulamin mocno ogranicza, mocno zacieśnia wolność. Ale trzeba powiedzieć, że dziewczyny, które ten regulamin wybierają, to one są świadome tego, że ten regulamin broni pewnych wartości. Właściwie to on ich broni. Przed właśnie zgiełkiem, hałasem, przed tym, żeby... No właśnie, tu można było znaleźć odpowiednie warunki do tego, żeby się uczyć, ale też i odpoczywać.
Siostra mówiła, że regulamin wnosi pewne ograniczenia. Oczywiście, ale ograniczenia do wzrostu są niezbędne. Przykład kuchenny. Ciasto. Położymy na wielkiej blasze, no to się rozleje w cieniutki placuszek. A jeżeli włożymy do foremki, będzie ładna babeczka. Musi, żeby wzrastać wzwyż, musi być forma. Forma troszkę uciska, ale dzięki formie wzrastamy. To przepraszam.
Tak, i wcześniej czy później dziewczyny same dochodzą do tego, że przyjęcie tej dyscypliny jest rzeczą pozytywną. To jest środek do osiągnięcia zaplanowanego celu. Przecież one tutaj przychodzą, żeby podjąć naukę, żeby studiować. Wiadomo, że odpoczywać też trzeba i znajdują sobie pewne formy rozrywki i czas na to, ale kiedy jest czas na naukę, no to i warunki by trzeba było, żeby były właśnie takie, jakie proponujemy. Jest wyciszenie w domu, jest miejsce właśnie nocnej nauki, gdzie któraś może nawet przez całą noc być, uczyć się. No właśnie, w tym miejscu panuje cisza.
Bo 23 jest
już
cisza
jest
nocna.
Cisza nocna, jest wyciszenie domu. To znaczy one sobie jeszcze chodzą po tym domu i jeszcze piątą kolację jedzą, prawda? Jak któraś ma taką potrzebę. To życie nie zamiera, ale jest wyciszenie.
I te, które chcą spać, mają
śpią
do tego warunki.
Tak,
tak. I właśnie wydaje mi się, że to jest takie cenne, że one będąc w tym domu i dostosowując się do tego regulaminu, jednocześnie zwracają uwagę na to, że ja nie jestem sama, że obok mnie mieszka jeszcze ktoś inny, kto w tym momencie może nie ma tyle nauki co ja, więc ma prawo do tego, żeby położyć się i spokojnie spać. Czy też do tego, żebym ja cicho drzwi zamykała. I wydaje mi się właśnie, że to jest taki, w takich drobnych, codziennych rzeczach uczenie się tego, że ktoś jest obok mnie, taka praktyczna miłość bliźniego.
Taka wrażliwość serca.
Tak.
Poza tym w tak uporządkowanym życiu też łatwiej nie stracić z oczu celu, do którego się zmierza i nie zatracić tych ideałów, które się ma. Bo jeżeli chce być naprawdę wykształconą osobą, posiąść tą wiedzę w tej dziedzinie, to wymaga dużego wysiłku, trudu i to ukierunkowanie jest bardzo ważne. Oczywiście, kiedy ta dyscyplina jest taka bardziej rozluźniona, późniejsze powroty, skracanie tego dnia pracy, prawda, może mniejsza systematyczność, to jednak wybija z pewnego rytmu, prawda? I wydaje mi się, że doświadczenie tego, czym jest regulamin, jest pozytywnym doświadczeniem i one kiedyś chcąc coś osiągnąć, same będą na siebie nakładały jarzmo. Zresztą mamy takie doświadczenie, że dziewczęta, które mieszkały u nas 3 lata, tak siostro? One chyba 3 lata już mieszkały, idąc na stację, to cały pokój sobie wtedy poszedł, bo taka jest prawidłowość. One rzeczywiście te pierwsze lata samodzielności i takiego klimatyzowania się w tym środowisku są u nas. Ale potem, kiedy już poznają towarzystwo szersze, mają przyjaciół, koleżanki, nieraz decydują się na właśnie taki samodzielny kącik. No to jest wpisane w naturę kobiety. Chciałaby mieć swoje gniazdeczko. I na 3., 4. roku nieraz właśnie tak zmówią się, tak 3, 4 i gdzieś idą na stację. I to zdarzenie, o którym chcę mówić, jest takie bardzo radosne i rzeczywiście wiele mówi, że przy pierwszej wizycie, kiedy właśnie przyszły z tej stacji odwiedzić nas, mówią tak, siostro, wie siostra, cośmy zrobiły? Założyłyśmy regulamin. Do tej godziny wracamy. Koledzy mają czas wyznaczony. O 10 opuszczają stację. Prawda, tu kuchenka jest miejscem jakichś wspólnych rozmów i biesiad, ale tu ma być cisza i tak. Więc ten regulamin widać, że to dobre doświadczenie, czym on jest, przenoszą w swoje życie. No i kiedyś przypuszczam, że stawiając sobie jakieś cele, nałożą wcześniej czy później sobie pewne takie, my nazwijmy to ograniczeniami, ale to nie są ograniczenia.
Ramy.
Tak.
Piękne ramy do pięknego obrazu.
I to też pomaga chyba właśnie zobaczyć, uświadomić sobie tak naprawdę po co tu jestem, dlaczego rodzinę opuszczam, dlaczego właśnie taka takie wyjście z domu, w jakim celu, uświadomić sobie, czego chcę od życia. I tu te pierwsze lata samodzielności, przyjęcie pewnego systemu wartości. Jak się było w domu, to było to wszystko takie normalne, takie zwyczajne, takie, no po prostu takie było. Rodzice tak uczyli, ale teraz to ja mam się pod tym podpisać. Prawda? I ja mam tak naprawdę powiedzieć, czego chcę od życia, a jak wrócę do domu, to może bez słów, ale rodzice są zainteresowani, czy ja tam na pewno studiuję, czy nie bawię się, prawda? Po co ja tam jestem. I właśnie to wyznaczenie sobie życiowych celów, obranie kierunku, realizowanie tego. Wejście na taką drogę niejednokrotnie niesie z sobą taki trud, że człowiek taki młody, zresztą każdy jeden, stawiając sobie właśnie takie ramy i takie zadania, zderza się z prawdą o sobie samym, z poznaniem siebie, poznaniem swoich możliwości, niemożliwości, jakichś ograniczeń. I tutaj my mamy temat wychować
dziewczynę na niewiastę mężną,
prawda, na niewiastę mężną. I jeżeli zobaczę swoje niemoce, to niejednokrotnie jest taki odruch zatrzymać się, to nie dla mnie, rezygnacja, wycofanie się, prawda? A jednak pomimo tego, że ja tą prawdę już poznaję, widzę, to nie ustawać, ten kierunek przyjęty realizować. I to środowisko, i tu jest bardzo ważne, bo te koleżanki obok mnie, które są, właśnie są mobilizacją dla tego. One przecież też są słabe, też są takie, zmagają się z tym samym, prawda? Z podobnymi problemami, też są daleko od rodzin, też nie mają wsparcia, może też nie mają siły, nie mają tej wiedzy, która by teraz była tak potrzebna, żeby lekko szło to studiowanie. I one się zmagają. Czemu ja mam się nie pozmagać? Czemu się wycofywać? Nie, tutaj właśnie trzeba iść do przodu. Po prostu trzeba iść do przodu. I nie zatrzymać się, nie rezygnować. Przezwyciężać te pokusy, żeby życie zostawić swojemu własnemu biegowi. To też prowadzi w jakiś sposób do ciągłego powracania do tego początku, kiedy zdecydowała się wyjść, podjąć studia, prawda? I mobilizować się. To jest też doświadczenie. Co robić, kiedy człowiek słabnie? No przecież w rodzinach, ileż rodzin się rozpada, można powiedzieć, przez coś takiego, że zapomnieli, jak się bardzo kochali na samym początku. A to doświadczenie do motywowania się, do wracania, do dotykania tego, co było na początku, prawda? To też jest takie bardzo ważne. I przezwyciężanie siebie. I właściwie można powiedzieć, że takie konsekwentne pójście do przodu to jest otwieranie furtki za furtką, prawda? I takim pójście w i sięganie i dotykanie tego, co kiedyś wydawało się takie niemożliwe. W którymś momencie ta dziewczyna, czy tak zmagająca się osoba, widzi, sama nie poradzi, i tu mamy to, o czym nasz ojciec założyciel mówi, że nie ma wychowania, nie ma postępu, nie ma rozwoju bez wiary. Więc po pierwsze uwierzyć w to, że rzeczy niemożliwe są możliwe, a po drugie mieć to oparcie, mieć ten fundament, mieć to to coś, co jest tym źródłem do tego, żeby tak iść ciągle do przodu.
Tak, w naszej bursie wydaje mi się, dziewczyny mają doskonałe warunki do tego, aby tą wiarę pogłębiać. Już sama taka specyfika życia między sobą, ale jednocześnie też w gronie sześciu sióstr, gdzie takim centrum domu jest kaplica, w której każda ma możliwość właśnie przyjścia i przytulenia się do tego Bożego Serca. To jest miejsce, gdzie one wiedzą, że same mogą przyjść na tą rozmowę do Jezusa, a jednocześnie też są omadlane przez swoje koleżanki z bursy, czy też przez siostry. I to też podkreśla taką wartość tego domu, a jednocześnie pokazuje, że kobieta mężna to nie jest ta, która radzi sobie doskonale w każdej sytuacji. To jest też ta, która wie, do kogo się zwrócić o pomoc.
Zresztą nie tylko chyba w kaplicy, ale z siostrami można również i tak prywatnie porozmawiać, poradzić się w kuchence, czy gdzieś tam znaleźć miejsce.
Tak, i dziewczyny bardzo chętnie czasami z tego korzystają.
I przekraczają te granice godzinowe.
Aha, godzinowe, bo ta siostra groźnie palec tutaj postawiła. Nie, no bo trzeba spać, prawda?
Nie, to już... według
czasami są potrzeby takie.
Czasem właśnie ważniejsza jest rozmowa niż bo tych parę godzin się prześpi spokojnie, jeżeli się wcześniej troszkę porozmawia. Ale właśnie to, co siostra mówi, takie słowo nie mogę, nie potrafię, ono zostaje wyeliminowane właśnie poprzez tą modlitwę, poprzez to zawiązywanie relacji z Panem Jezusem, z czerpanie tu siły właśnie też z modlitwy. Dużo mamy tych źródeł, które dziewczyny odkrywają w bursie, bo takim źródłem mocy, siły też są przyjaźnie, jest też pewna wiedza, którą otrzymują przez różnego rodzaju spotkania z ciekawymi osobami zapraszanymi i wiedzą, że nie są same na tym świecie, że wokół jest jeszcze właśnie wiele takich pomocy opatrznościowych, po prostu danych im przez Pana Boga.
Co by jeszcze należało powiedzieć w tym wstępie, zanim słuchaczy poprosimy do rozmów?
Myślę, że dużo jeszcze by można było powiedzieć o zwyczajach, jakie są w bursie, jakie tam panują, o świętowaniu. No, o tym,
to jest taka wielka rodzina, tak? No, w sumie.
Skoro
bo wszyscy się znają.
Tak.
Wszyscy się znają.
Tak, wszyscy
mają do siebie
znają.
Zaufanie. No bo już jak się jakiś czas mieszka, prawda? Dzieli się spanie i szykowanie posiłku, bo dziewczęta same szykują sobie jedzenie, same muszą kupić produkty, czy z domu co przywiozą, tak?
To znaczy, na razie właśnie to jest takie może też troszeczkę bóle na te czasy, gdzie dziewczyny, ponieważ nie mamy takiej kuchni dostosowanej, gdzie one same mogłyby sobie gotować, teraz jest tak, że przywożą często jedzenie od mamy. I w tym momencie troszeczkę to takim jest minusem, z tego względu, że one jeszcze tak do końca nie umią same gotować, prawda? I ten czas studiów mógłby być też dla nich tym czasem, kiedy one i taką umiejętność nabędą, czy rozwiną. Obecnie jest tak, że jeżeli dziewczyny zajmują 3 piętra w bursie, to na każdym piętrze mają taką kuchenkę, takie pomieszczenie, w którym mogą odgrzać posiłki, które przywiozą. I na jednym z pięter jest kuchenka, w której mogą coś ugotować. No ale jedna kuchenka na 70 dziewcząt to nie jest rewelacyjnie.
Ale plany są takie, że te kuchnie będą, tak? Że możliwość właśnie przygotowania posiłku, kupienia mięsa, żeby sobie ugotować, czy ciasto zrobić, upiec.
To jest możliwe i teraz w tej małej kuchence, ale plany, jeśli chodzi o rozbudowę domu i przebudowę, bo my na razie to jeszcze jesteśmy po części w biurowcu, który dopiero przebudowujemy. Założenie jest takie, żeby w ten dom miał właśnie to zaplecze, które tu jest bardzo potrzebne, czy salę audiowizualną, kuchnię, w której można prowadzić takie warsztaty przygotowujące dziewczęta potem do podjęcia tych obowiązków codziennych. Wiadomo, dziewczyna wyjeżdża z domu, mama nie zawsze zdąży nauczyć gotować, piec i takich różnych podstawowych rzeczy ważnych w życiu rodzinnym. A jak się skończy studia, no to się myśli o zamąż pójść i wtedy trudniej jest na pewno, jeżeli zaczyna się od nauki gotowania czy prowadzenia domu. I danie takich umiejętności to też jest właśnie wejście w myśl naszego ojca założyciela, który zakładał szkoły gospodarcze i dawał możliwość zdobycia tych umiejętności praktycznych. To też chciałybyśmy robić. Ja tu wspomniałam, że my jesteśmy w biurowcu i to też jest takie ważne doświadczenie, bo to jest budynek taki postkomunistyczny, który jest naszą własnością, my go przebudowujemy. Ale żeby podołać temu dziełu, no, potrzebne nam są duże nakłady finansowe i prowadzimy właśnie to w taki sposób, że założyłyśmy kampanię internetową na rzecz właśnie tej bursy, żeby to przeremontować. I nasze dziewczęta o tym wiedzą, my o tym mówimy, my zapraszamy je też do współpracy z nami w zdobywaniu właśnie i pozyskiwaniu tych ludzi, którzy widzą, że takie dzieło jest potrzebne, takie przystosowanie domu dla tych dziewcząt, właśnie stworzenie tych miejsc warsztatowych też jest bardzo ważne. I kiedy zakładałyśmy tą kampanię internetową, to taki był zamysł, żeby niewielkimi nakładami, no, ale bardzo dużo osób, jeżeli nas wesprze, to my temu dziełu poradzimy, tak, prawda? I z początku to dziewczęta mówiły tak: siostro, to jest niemożliwe, no jak to? Myśmy tam wyliczyły, że nam ponad 120 tysięcy ludzi potrzeba, żeby właśnie jak nas wesprze, to dzieło się powiedzie. I mówią: ale to jest niemożliwe, to przecież jest nieosiągalne, to jak to tak? Nie, to się nie powiedzie. Ale my mówimy: dziewczęta, ludzi jest mnóstwo, szczodrych serc też w tych ludziach jest bardzo dużo i no próbujmy, no mówmy, no zobaczymy. I one doświadczają czegoś takiego, że coś, co było niemożliwe w ich rozeznaniu, ich ujęciu, jest możliwe. I też włączają się w tą kampanię. Właśnie ona ma ten adres 12345serc.pl i widzą, jak ona przebiega. I właśnie co chcę podkreślić, że nasze dziewczęta widzą, jak skuteczne jest budowanie społeczeństwa właśnie taką dużą grupą osób, żeby wiele ludzi tak myślało, prawda? Mieli podobny kierunek, podobne pragnienia, a wtedy te dzieła będą rosły, będą powstawały i społeczeństwo będziemy mieli takie, jakie chcemy, bo to jest nasza sprawa. To nie jest kwestia, że jeden wybuduje coś, drugi założy też coś i tych paru ludzi zbuduje świat. Nie, świat buduje społeczeństwo. I
w jedności.
W jedności i właśnie w tej jedności myśli, w jedności pragnień, w takiej wierze, że to jest możliwe. I to jest kolejne doświadczenie tych dziewcząt, że one będą umiały przekraczać siebie. Bo jak się to w ogóle wszystko zaczęło? No, gdzieś ktoś o czymś pomyślał, tą swoją myślą miał odwagę się podzielić z kimś innym. Pośród tych pięciu osób ta jedna okazało się, że zrozumiała, o co chodzi, powiedziały znowu innym i tak się stworzyło pięć dziś i w taki sam sposób powstało Radio Maryja przecież, prawda? I tak powstają te wielkie dzieła i ten nasz dom też tak rośnie i one już mówią: a ja swoją córkę też tu przyślę, prawda? No dobrze, tylko jak twoja córka przyjdzie, miejmy nadzieję, będzie aula, będzie kuchnia, będzie już wiele innych rzeczy, prawda, takich warsztatowych, gdzie to są nowe doświadczenia. Tak samo jak obok prowadzimy taką świetlicę wsparcia. Nasze dziewczyny są wolontariuszkami. Często tam zachodzą. One po prostu wchodzą w takie przestrzenie, w które by nie weszły, będąc w tych środowiskach swoich, prawda, i czy może w akademiku, może by się spotkały z właśnie z taką takie furtki, takie drzwi by otwierały. No ale tutaj mają, myślę, większą możliwość, bo jedne drugich tak, przepraszam, rozgadałam się, ale ja czuję, że teraz dopiero weszłam w trans.
Tak, siostro Aleksandro, na to też potrzeba czasu. I dlatego tego czasu nie marnujemy, już podajemy informacje, dla słuchaczy, by mogli z nami porozmawiać i dopytać się sióstr jeszcze o sprawy, o których jeszcze być może nie wspomniały.
Więc dla słuchaczy z Polski Północnej podaję numer telefonu 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat wychować dziewczynę na niewiastę mężną. Nasi goście to siostry ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, siostra Aleksandra Nosalska i siostra Carmen Wojdyła.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Krystyna z Opola. Witam prowadzących i siostry sercanki. Właśnie słuchając audycji razem z mężem jesteśmy członkami klubu Szczodrych Serc i w pełni popieramy tę piękną akcję siostry Aleksandry, która wspólnie właśnie z siostrami ze zgromadzenia buduje w Krakowie dom dla studentek. No, wspieramy tę akcję, to piękne dzieło. Przecież inwestujemy właśnie w przyszłość, w pokolenie, które będzie przecież po nas i w tę niewiastę dobrą, odważną, mężną, o której właśnie siostry mówiły. Wierzymy z mężem, że ten dom dla studentek, w którym jest właśnie pielęgnowana ta tradycja, wychowanie katolickie, praca, wzbogacany jest właśnie system wartości, o których siostra Aleksandra mówiła, wyniesiony właśnie z domu. Na pewno wychowa tą właśnie niewiastę mężną i wspaniałą żonę dla odważnego mężczyzny, a to przecież stworzy właśnie tą wartościową katolicką rodzinę. No, my od siebie, my już od pierwszy raz weszliśmy na stronę internetową, właśnie tą podaną przez siostry www.123456serc.pl i odwiedziliśmy, pokochaliśmy i jak to prawdą jest, że prawdziwe szczęście jest w dawaniu, to życzymy, aby po tej właśnie audycji przybyło siostrom milion tych szczodrych serc i które właśnie przyjdą siostrom z pomocą. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich i życzymy wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Serdecznie dziękujemy za ten głos i oby ten milion się jak najszybciej znalazł. Ale też zapraszamy dziewczęta z rodziny, nie wiem, czy córki, czy może wnuczki, czy znajome dziewczęta, które będą podejmowały studia w Krakowie, zapraszamy do naszego domu, tylko żeby troszkę wcześniej, żeby rzeczywiście jeszcze były miejsca wolne i można było przyjąć.
Siostry prowadzą jeszcze taki dom teraz w Rzeszowie, tak? Czy to dopiero
to jest początek,
w projekcie?
Tak. Nie, już jest tam parę dziewcząt i już jest początek, tak.
Mhm. Bo tych domów jest więcej sióstr w Polsce.
Tak, ale busy dla studentek to są
tylko
te dwie.
Na razie te dwie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Ania. Jestem studentką pierwszego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, właśnie mieszkanką Bursy. I o Bursie dowiedziałam się z kampanii 123456serc.pl, w ramach której został zrealizowany program telewizyjny o działalności sióstr sercanek o domu studentek. I już na początku klasy maturalnej zastanawiałam się właśnie nad kwestią zamieszkania w czasie studiów. Chciałam, by moje przyszłe lokum zapewniało mi jak najlepsze warunki do nauki, a przede wszystkim ciszę. I jednak trudno było mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy będę mieszkać w mieszkaniu. Owszem, będę miała swój własny pokój, spokój, ale będę tak naprawdę samotna, bo z reguły jest tak, że jeżeli ludzie nawet organizują się i mieszkają po 4-3 osoby, to mają różne plany zajęć i po prostu za dnia mijają się w drzwiach, a wieczorami się uczą i tak naprawdę nie ma z kim porozmawiać. A po obejrzeniu programu o Bursie Sióstr Sercanek właśnie stwierdziłam, że to idealna oferta dla mnie, bo jest to tak naprawdę taki złoty środek pomiędzy akademikiem i mieszkaniem. Bardzo spodobało mi się, że właśnie przy dość dużej liczbie mieszkanek Bursa nadal pozostaje domem ciszy tak naprawdę. I jest to, wydaje mi się, bardzo dobre rozwiązanie dla pierwszaków, którzy muszą oderwać się od rodziny i tak naprawdę przychodzą sami i w towarzystwie studentek z podobnymi doświadczeniami. Nie będą czuli się samotni, ale będą też mieli zapewnione optymalne warunki do nauki. I bardzo spodobało mi się również to, że studentki tutaj współpracują ze sobą. Jest ten podział obowiązków, właśnie regulamin. Po prostu wszyscy pracują na to, żeby żyło nam się tutaj jak najlepiej. No i jak już pierwszego dnia wprowadziłam się do Bursy, to zauważyłam, że rzeczywiście spełnia moje oczekiwania. Moje piętro zamieszkują same pierwszaczki i dlatego też miałyśmy wspólne doświadczenia. Znalazłyśmy się w takiej samej sytuacji tak naprawdę. Miałyśmy bardzo wiele wspólnych tematów do omówienia, takie same problemy, takie same obawy i to po prostu zaskutkowało tym, że bardzo szybko wytworzyła się taka koleżeńska więź między nami, taka rodzinna atmosfera. I teraz, kiedy właśnie przychodzę do Bursy po zajęciach, zawsze jest ktoś, z kim można porozmawiać, podzielić się wspólnymi problemami, swoimi radościami, poprosić o pomoc, o radę. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zastąpi mamę i właśnie pomoże, jak się przypali naleśnik, czy jeżeli nie mogę rozwiązać jakiegoś zadania ciężkiego, to też doradzi, kiedy zepsuje się laptop i tak dalej. I jest to bardzo dobre środowisko, myślę, dla takiego pierwszaka, który dopiero stawia pierwsze kroki w tym życiu studenckim. Musi łączyć obowiązki właśnie gospodyni, musi łączyć obowiązki studenta też z obowiązkami przyjaciela. I myślę, że jest to bardzo dobry wybór w moim przypadku. I dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać.
Dziękuję, Aniu. Nigdy nie mówiłaś, że tak dobrze ci się mieszka w tym domu. No. Dziękuję za ten głos.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Cześć Boże, nie będzie pochwalony, że wszyscy znali nasze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ale bardzo się cieszę.
Kogo witamy i skąd?
Bożena z Podkarpacia.
Dziękuję.
Bardzo się cieszę, że akurat dane mi było posłuchać i dosłuchać się audycji o takiej treści. Ponieważ mam córę, też Anię, która jest 17-latką, jest uczennicą pierwszej klasy liceum tutaj u nas na Podkarpaciu. I kiedyś rozmawiałyśmy obydwie sobie i mówię tak, Ania, a z racji tego, że gospodarstwo jest duże, bo ja jestem mieszkanką wsi i kiedyś rozmawiamy, wracając ze szkoły, mówię tak, Ani, no dobrze, to już pół roku minęło, za moment będzie następne, pół już pierwsza klasa pójdzie, później druga, no i trzecia, daj Boże, dobrze zdać maturę, wyjdź na studia i mówię, co ja wtedy zrobię, czy to gospodarstwo, ja wtedy powinnam zlikwidować i jechać za to, bo tam, gdzie ty, bo ten świat jest taki dzisiaj trochę dziwny, a może nawet bardzo, bardzo dziwny, gdzie matka dbająca o swoje dziecko może być niespokojna, jeżeli ono sobie wysunie tak już w większy świat i do większego miasta. No nie wiem, gdzie ta Ania studia będzie podejmować, czy akurat w Krakowie, no ale z racji tego, że krakowskie uczelnie są takie jak stare kościoły modlone, tak te uczelnie ouczone. I tak dzisiaj słuchając tej audycji jestem się, Boże, ale ja mam szczęście, że jest coś takiego, że są siostry, które naprawdę pomogą dalej kształtować ten pewnie na dzisiejsze czasy wiotki młody kręgosłup. Jak się bardzo cieszę, że jest taka bursa. Jak się bardzo cieszę, że siostry zechciały, że Pan Bóg dał taką myśl, taki zamysł, że siostry zechciały zająć, przyszło takie światło, pewnie Duch Święty, bo kto inny. Życzę pomyślności, życzę powodzenia. No i na pewno będę szukała konta, numeru konta, bo z racji tego, że siostry rozbudowują, więc każda ofiara na pewno będzie potrzebna. I co jeszcze więcej? Wszystkiego dobrego życzę, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam całe Radio Maryja, ściskam bardzo serdecznie i gorąco, pozdrawiam ojca Tadeusza, daj mu Boże siły, osoby prowadzące, siostrówce uczestniczące, wszystkie dziewczyny, które u sióstr w tej chwili mieszkają, daj im Boże lekkiej sesji, bo to jest czas taki, jaki jest, daj im, bo Duch Święty niech oświeca przede wszystkim i niech wyciągają pytania takie, które są naprawdę dla nich dobre, bo to jest ważne. Mhm. Daj Boże wszystkiego dobrego. Daj Boże.
Bóg zapłać za dziecię, Bóg zapłać za ten głos i rzeczywiście cieszymy się, że czujemy tą troskę rodziców, naszych dziewcząt i możemy na nią tak odpowiedzieć, jak odpowiadamy. Zresztą nieraz widziałyśmy taki spokój i radość, odbierałyśmy ten spokój i radość tych rodziców, którzy razem z dziećmi przyjeżdżały do bursy w ten pierwszy dzień roku akademickiego, żegnali się, spokojnie odjeżdżali, wiedząc, że te dzieci zostały tutaj. I chociaż mamy kratę w domu, tak jak to się zaczaskuje, nawet słychać, jak się zaczaskuje, to naprawdę to pożegnania są takie zawsze spokojne, miłe, ciepłe, dobre. I rodzice ze spokojem w sercu odjeżdżają, wiedząc, że tutaj przede wszystkim centrum jest kaplica, są też siostry, które są pomocą, towarzyszą w codzienności i przede wszystkim dziewczęta, które tam się kwaterują, zamieszkują ten dom, są tak bardzo podobne do ich dzieci. Mają te same wartości, takie podobne myślenie i te same pragnienia w życiu. Jeszcze raz Bóg zapłać. Zapraszam Anię.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo
Szczęść
witamy?
Szczęść Boże, Donata ze Świętokrzyskiego.
Witamy serdecznie.
Ja chciałabym swój głos po prostu też jakby dodać do tej audycji. Tak. Chciałam powiedzieć, że moja córka Klaudia właśnie jest studentką trzeciego roku i od początku mieszka w bursie u sióstr Sercanek w Krakowie. I powiem tak, że jestem przeszczęśliwa, że w ogóle właśnie tak jak tutaj też słuchacze się już wypowiadają, ale i siostry mówią, że był taki zamysł, że powstało takie miejsce, że w ogóle właśnie dziewczęta mogą w innym miejscu niż akademik, niż mieszkanie takie właśnie gdzieś na osiedlach czy na stacjach, mieszkać właśnie u sióstr i tam naprawdę ja już, tak jak mówię, córka mieszka trzeci rok, jest zadowolona, przyjeżdża, opowiada o koleżankach, o siostrach. Siostry przekazują wartości nie tylko duchowe, ale no jest też taka codzienna troska o właśnie o dziewczęta, pomoc, dobre słowo. Nieraz właśnie bywało tak, że córka no poszła, miała jakiś tam problem, poszła do siostry, porozmawiały. Ja mam też taką właśnie, pamiętam w pierwszym roku była taka sytuacja, gdzie w pierwszym semestrze zaczynały się egzaminy i córka zachorowała i ja po prostu odchodziłam tutaj od zmysłów, tym bardziej, że jest jedynaczką, ale właśnie przez to, że była u sióstr, że siostry mogły tak na każdy moment, na każdą chwilę pomóc, siostra jej pomogła, wszystko się, że tak powiem, zakończyło pomyślnie, egzaminy zaliczyła, choroba przeszła, także naprawdę no coś wspaniałego, jest bezpiecznie, jest w ogóle, no mówię, same superlatywy, już po prostu brakuje mi słów, bo to wszystko, co siostra Aleksandra mówiła i siostry w ogóle w studio, to ja mogę tylko to potwierdzić własnym przykładem i mojej córki i właśnie samym tym, że ona tak chętnie dalej, mówię, trzeci rok już mieszka i nie słyszę właśnie jakiejś skargi czy w ogóle czegokolwiek w głosie, że jej tam źle, wręcz przeciwnie właśnie. Z każdym rokiem coraz więcej znajomości, zawiązują się przyjaźnie, wymieniają się, że tak powiem, swoimi właśnie poglądami, problemami. No naprawdę, no co by można jeszcze powiedzieć? No wszystko co najlepsze. Życzyć tylko siostrom w ogóle, żeby wszystko te zamysły, które siostry mają jeszcze, żeby się wszystko spełniło, żeby po prostu jakoś to do przodu i żeby coraz więcej dziewcząt mogło korzystać z tego, żeby, nie wiem, miejsc było coraz więcej, bo naprawdę warto. Dziewczęta uczą się właśnie od siebie też takiej, wydaje mi się, tolerancji wzajemnej, nie wiem, no poprzez taką codzienną współpracę, rozmowę, to wiele się od siebie uczą. Także naprawdę uważam, że życie właśnie w bursie, jeśli wracając właśnie do tematu, to kształtuje moją córkę na taką naprawdę niewiastę mężną.
Halo. Tak, dziękujemy bardzo za to świadectwo.
Bardzo dziękuję również i chciałam tu powiedzieć, że właśnie bardzo się cieszymy, że tu pani podkreśliła też, że Klaudia jest jedynaczką i to jest niesamowite. Właśnie w naszej bursie mamy pokoje 3-4 osobowe, ale pokoje, w których też zamieszkują jedynaczki.
Tak.
I to jest, no to jest właśnie piękne, że one się ze sobą spotykają, im nie przeszkadza to, że no, jest jeszcze ktoś obok, prawda? Właśnie zawiązują te przyjaźnie, uczą się tej wspólnoty, tworzenia wspólnoty, wspólnego też działania, wspólnego podejmowania obowiązków, bo takie właśnie są w naszej bursie. Dziewczęta mają dyżury, mają przypisane obowiązki i trzeba sobie z nimi poradzić. Tutaj też chciałam zauważyć, że ten nasz dom jest tak dla jedynaczek, jak dla dziewcząt z wielodzietnych rodzin. Jest tak dla dziewcząt z mniej zamożnych rodzin, jak i też zamożnych. My tutaj nie wybieramy biedne, bogate. Po prostu tutaj mieszkają osoby, które wybierają pewien system wartości. I to jest przede wszystkim punktem decydującym o tym, czy ona tu zamieszka, czy nie. Prawda? Jeżeli ona chce w tym środowisku, w tych wartościach, z ludźmi tak myślącymi, przeżyć tych parę lat studiów, no bo te 3-4 lata to już jest kawał czasu dla takiego młodego człowieka, no to ten dom nasz stoi otworem. Nieraz mi się właśnie ktoś pytał, czy właśnie to czesne nie jest, jest na naszą kieszeń. Tak, myślę, że to jest właśnie tak dla każdego, bo przecież nawet jeżeli ktoś jest bardzo bogaty, i dzieci wychowuje w tych wartościach, no to, to, że on jest bogaty, to już to dziecko nie ma tu u nas miejsca. Też ma. Prawda? Też ma, bo to jest dla każdego dziecka. My tutaj nie to, co tłuszniamy.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka informacji.
Podam informację o rekolekcjach spotkania małżeńskie, które pomagają rodzinie w jakimś porozumieniu i zbliżeniu siebie, w likwidowaniu wszelkiego zła, które czasem z niedomówień powstaje.
Pomiędzy małżonkami?
Tak. Od 1 do 3 lutego w Bydgoszczy są to rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych, i zgłoszenia przyjmują Państwo Broda pod numerem telefonu 52 342 20 38. Powtarzam, 52 342 20 38. W lutym są jeszcze rekolekcje od 15 do 17 lutego w Białymstoku, w Częstochowie i Wrocławiu. Od 22 do 24 lutego w Olsztynie i w Pelplinie. Resztę informacji można uzyskać na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.
I też tutaj mam informację z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na podobnych rekolekcjach, o których żona tutaj mówiła. Rekolekcjach, które mają na celu pogłębienie więzi z Bogiem oraz odbudowanie lub pogłębienie relacji małżeńskiej. Miejscowość Głogów, termin od 1 do 3 lutego. W Głogowie jest taki dom cichych pracowników Krzyża. To już jest najbliższy weekend, także zgłoszenia ze strony internetowej www.dlarodziny.zg.pl lub pod numerem telefonu 666 028 243. Powtarzam, 666 028 243. Od 1 do 3 lutego w Głogowie rekolekcje dla małżeństw. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień komunia małżeńska. Doktor Jacek Pulikowski, 5 lutego, 12 lutego Gościem naszym będzie ksiądz profesor Jan Śledzianowski. Temat Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej. I 19 lutego kolejna audycja z cyklu Co Pismo Święte mówi o finansach. Temat finansowanie wola. Długi. Jak z nich wyjść? Małgorzata i Wojciech Nowiccy będą naszymi gośćmi. A dzisiaj naszymi gośćmi są siostry sercanki, siostra Aleksandra Nosalska, siostra Carmen Wojdyła. Jeszcze do ogłoszenia coś raz jeszcze proszę przypomnieć.
Tak, chciałybyśmy radiosłuchacze zaprosić na tą naszą stronę bursy www.12345.6serc.pl. Tam jest więcej informacji o tym domu i o tych studentkach, o których dzisiaj tutaj mówiłyśmy. A także, jak tutaj słyszałyśmy, ogłoszenia, które były podawane na naszej stronie sióstr sercanek www.sercanki.org.pl też są podane informacje, bo siostry sercanki też prowadzą rekolekcje dla studentek i teraz nie pamiętam dokładnej daty, ale na początku lutego też takie rekolekcje będą prowadzone.
Także serdecznie zapraszamy i odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Pawła Polski. Zwykle cenna jest działalność sióstr. Wręcz nieoceniona. Teraz przecież wpada się na pomysły, żeby w akademiku, akademiki były mieszane. Ja już nie będę mówić, prawda, co z tego, jak to w ogóle, ale przecież to jest zupełnie nieprawdopodobne pomysły. No ja jeszcze chcę z tych czasów, kiedy w akademiku jak mieszkałam, to wolno było wchodzić gościom do 22, czy portier puszczał albo nie puszczał wizyt, etc. No to oczywiście nie można porównywać z domem sióstr, no ale zawsze to były jakieś ograniczenia, które ewentualnie dawały trochę spokoju. Ale wracając do tematu, ja chciałam zapytać, czy są jeszcze zgromadzenia zakonne, które tworzą podobne domy? Czy są te zgromadzenia męskie, które tworzą bursy dla młodych ludzi podejmujących studia ewentualnie, czy jakieś inne, no to studia przeważnie chodzi w tej chwili o naukę. Wiem, że ksiądz Siemaszko przecież początkiem chyba XX wieku działalność dotyczyła przede wszystkim chłopców, rzemieślników chyba młodych, ale wracając do tematu, więc takie jest pytanie, bo rzecz jest w tym, że dziewczęta zawsze potrzebowały jakiejś ochrony i formacji inaczej niż chłopcy, inaczej biskup Felczar by nie myślał przede wszystkim o młodych dziewczynach szukających pracy w dużym mieście, bo wiadomo dlaczego. Dziewczyny przecież też od wieków były zawsze pod jakąś ochroną. Wszystko jedno w jakiej warstwie społecznej, no chyba, że to już były jakieś niziny wręcz. Bo dziewczyny potrzebują, no ja się spotkałam z takim twierdzeniem osoby bardzo znanej w Polsce. Oczywiście, że to było tylko mówione między nami, także nie mogę powiedzieć, ale spotkałam się z takim twierdzeniem, że dziewczyny są głupie między 15 a 25 rokiem życia. I zapytałam osobę tę, co ma na myśli. No, po prostu kierują się przede wszystkim emocjami. Zresztą wszyscy znakomicie wiedzą, jeszcze proszę ewentualnie podkreślenie różnicy między osobowością kształtującą się młodej dziewczyny a młodego chłopca. Także ja nie wiem, ale mi się wydaje, że w każdym mieście uniwersyteckim, nie wiem, czy siostry będą mogły, trzeba otwierać takie bursy dla dziewczyn, przede wszystkim dla dziewczyn, ewentualnie czy inne zgromadzenia, które zajmują się wychowaniem, bo są chyba też takie, ile wiem, i o takich bursach ochronnych niejednocześnie. Ja rozumiem, pierwszy, drugi rok, trzeci, najważniejszy. I tyle bym ja dopowiedziała. To jest niezwykle cenna inicjatywa i działalność. Oby Bóg się siostrami opiekował, błogosławieństwa Bożego życzę i otwartych kieszeni też portfeli całego narodu. Tak. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Teresa.
Bóg zapłać. Ten głos, rzeczywiście bardzo za niego dziękuję, jest potwierdzeniem tego, że nasz dom jest odpowiedzią na potrzebę czasu. Rzeczywiście takich domów trzeba coraz więcej i jest dużo, bo myślę, że w tych miejscowościach, gdzie są uczelnie, trzeba się dobrze rozpytywać, szukać tych domów, bo prowadzą zgromadzenia żeńskie, nie tylko, bo męskie również, takie domy. W Krakowie są jeszcze siostry Urszulanki, są siostry Córki Bożej Miłości. No, można je znaleźć czy przez strony internetowe. Ja powiem, może nawiązując do tej wypowiedzi, tutaj powiem taką ciekawą historię, która nam się zdarzyła.
Mianowicie... Ale mamy telefon siostry, który czeka.
Nie, już się rozłączył.
Więc taka ciekawa historia, mianowicie z wiosną, jeszcze przed zakończeniem roku akademickiego, przyszedł do nas chłopak, student i pytał o warunki zamieszkania w bursie. No, mówię, że to jest bursa dla dziewcząt. Tak, tak, on wie właśnie, dlatego się pyta, jak tutaj kwaterujemy, jakie zasady, jakie warunki. No, moją pierwszą myślą było, że no, pewnie dla siostry, no, dosyć dobrze. Poinformowałam go, wszystko już wiedział, poszedł. I rzeczywiście pojawił się z dziewczęciem. A, i jeszcze, przepraszam, bo wcześniej. Tak, no to on właśnie to miejsce zaklepuje, zapisuje, on, ta osoba przyjdzie, rozezna, no to jak według planu, żeby zapoznała ten dom, umówi się z nami, jak najbardziej. Umówiliśmy się na ten termin, i on przyprowadził tą koleżankę i mówi, no właśnie, Kasiu, tutaj będziesz mieszkać. Okazało się, że Kasia jest jego dziewczyną. Zdała maturę i ją przyprowadził. I mówi tak, Kasia się zdziwiła, że to tutaj jej znalazł kwaterę, bo on jej obiecał, że w Krakowie znajdzie kwaterę i znalazł, przyprowadził ją do nas. Mówi, Kasiu, no to tu będziesz mieszkać.
Dobrej kwatery szukam.
Tak, i mówi, no tak, no ja mieszkam u ojców jezuitów, tu tobie będzie na pewno bardzo dobrze. Kasia przemieszkała przez wszystkie lata studiów. Są teraz wspaniałym małżeństwem, skończyli doktoraty, odwiedzili nas kiedyś. Jeżeli nas słuchają, serdecznie pozdrawiam. No ale właśnie, do czego chcę to powiedzieć, że młodzież szuka takich miejsc, nawet sami szukają, jedni drugim.
Taka potrzeba jest.
Jest, jest. Mhm. I oni...
Odbierzmy telefon, przepraszam.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moje imię Ewa. Jestem studentką trzeciego roku pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym właśnie w Krakowie. I mieszkam już trzeci rok w bursie akademickiej prowadzonej przez właśnie Zgromadzenie Sióstr Sercanek. I chciałam zabrać głos właśnie, by powiedzieć, dlaczego po raz trzeci wybrałam mieszkanie w bursie. Zdecydowałam się właśnie zamieszkać w bursie, ponieważ jest ona miejscem, gdzie kultywuje i żyje się zgodnie z fundamentalnymi zasadami życia człowieka. Dzięki temu właśnie, opuszczając dom rodzinny na czas studiów, mam możliwość ciągłego wzrastania w wartościach, które przekazali mi rodzice. Co więcej, obserwowanie z ludźmi, którzy kierują się i żyją na co dzień według chrześcijańskich wartości, umacnia mnie w obronie tego, co najistotniejsze. To od tych ludzi, właśnie od dziewczyn, które tu spotkałam i od sióstr, mogłam się wiele nauczyć. Podały mi pomocą dłoń, kiedy tego potrzebowałam. Z kilkoma dziewczynami wciąż utrzymuję kontakt i spotykam się w wolnym czasie, mimo że już tu nie mieszkają lub skończę studia. Nie wiem, czy mogłabym je teraz właśnie pozdrowić.
Śmiało.
No to właśnie, to najserdeczniejsze pozdrowienia przesłałam Basi Staryszak, Ani Sikorze, Agaty Katusz oraz wszystkim moim obecnym współlokatorkom, a więc Edycie Barankiewicz i Olce Ziębie oraz wszystkim mieszkankom bursy trzeciego i czwartego piętra oraz swojej rodzinie, rodzicom, rodzeństwu. Co jeszcze chciałam dodać? Życie w bursie dodatkowo wspiera mnie w samowychowaniu. Właśnie choćby poprzez konieczność wypełnienia codziennych dyżurów, przewidzianych w regulaminie, o którym już była mowa. W związku z tym, na przykład planując każdy kolejny dzień tygodnia, muszę uwzględnić odpowiednio i odpowiednio pogodzić w czasie zarówno obowiązki względem uczelni, względem bursy, przyjaciół, no i właśnie również przewidzieć czas na przyjemności, prawda? Myślę, że to bardzo ważne i cieszę się i dziękuję właśnie, że kiedyś 3 lata temu siostry mnie przyjęły do bursy i że mogę właśnie mieszkać tu już 3. rok. Pozdrawiam serdecznie i z Bogiem.
Dziękuję. Pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem. Podejmujemy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Witam serdecznie, Magdalena z Krakowa. Jestem cotygodniową słuchaczką tych audycji i moja przedmówczyni występuje pod różnymi imionami i pan Leszek jest bardzo inteligentnym człowiekiem i na pewno wie, że to jest ten sam głos. Dzisiaj jako Halina.
Ale mówimy Teresa. Na temat. Mówimy na
tak,
temat.
Ale proszę pana, jeżeli chcemy żyć w prawdzie, to powinniśmy to uwzględnić absolutnie. Dokładnie, retoryka i jej sposób myślenia i głos. Dlaczego ona występuje pod 3 imionami? Dorota, Teresa, nie, lub Halina.
Znaczy nie będziemy tego roztrząsać.
No
ważne,
bardzo
dla nas jest ważne, że ktoś słuchacz się przedstawia, żebyśmy mogli nawiązać, że właśnie pani Magdalena czy pani Ewa coś powiedziała, żeby jakoś z osobą kontakt jakoś nawiązać. Natomiast nie ma obowiązku, żeby to były prawdziwe imiona, bo ktoś może nie chcieć na przykład swojego imienia prawdziwego podać. No i ważne, żeby mówić na temat. No jak się składa, pani Teresa, czy inaczej, po prostu odbieramy telefony na temat, nie na temat, no raczej nie, no bo to rozbija nam zamysł i cel audycji. Dzisiaj mówimy o wychowaniu dziewcząt, wychowanie dziewczyny, by stała się niewiastą mężną. I tutaj trzeba również męstwa ze strony wychowawców, bo potrzebna jest z jednej strony i miłość, i delikatność, ale również konsekwencja postawienia pewnych właśnie ograniczeń, które można by nazwać właśnie ramami, pięknymi ramami, piękna kobieta w pięknych ramach, bo tylko wtedy może się rozwijać. Także to jest bardzo istotne, żeby te warunki wzrostu były kontynuowane. To, co w rodzinie, dalej również człowiek młody czasami kontestuje pewne ograniczenia czy wymagania, które się mu stawia. Podrasta i stwierdza, że jednak to było dobre. I jak sam potem ma jakiś problem, czy ma swoje, już zakłada swoją rodzinę, to przynajmniej ma dobre wzorce. Co siostra o tym sądzą?
Tutaj też mi się tak skojarzyło, jak pan powiedział o tych ramach, że taką zewnętrzną ramą w naszej bursie, nie wiem czy to tak wybrzmiało, jest ta krata, która oddziela część domu używanego tylko przez studentki. I właśnie kiedyś jedna dziewczyna tak bardzo powiedziała, jak to odpowiedziała swoim kolegom z roku, którzy się zdziwili, że ona mieszka no za kratą u sióstr, no to prawie jak klauzura. I w naszej bursie jest właśnie takie pomieszczenie, gdzie studentki mogą przyjmować swoich gości, ale tylko i wyłącznie w tym pomieszczeniu. Czyli na te 3 piętra goście spoza bursy nie mają wstępu, więc to też gwarantuje tą ciszę i atmosferę tego miejsca. A dziewczyna odpowiadając właśnie koledze na to, dlaczego ta krata, powiedziała, bo cenny skarb musi być dobrze chroniony.
Jasne.
To, co jest ważne też w tej bursie, to jest akurat ten czas, kiedy dziewczyny są poza domem. Wiadomo, że w nowym środowisku, też z innymi koleżankami, na piętrze dzielą...
Tak, niech się to skończy.
Tak, dzielą ten dom, dzielą tą przestrzeń i nieraz dochodzi też do pewnych konfliktów i bardzo dobrze, że do nich dochodzi, bo stają wobec właśnie problemu rozwiązywania problemów. Tak. I jeszcze na dodatek brania odpowiedzialności za to, jak ten problem rozwiązały. Prawda? My owszem jesteśmy, towarzyszymy, ale one te problemy naprawdę rozwiązują i to jest też piękne świadectwo tego, jak uczą się żyć, dorastać do podjęcia właśnie kiedyś tej roli kogoś odpowiedzialnego za rodzinę, gdzie też będzie dużo problemów, będą różne wagi i trzeba je będzie odpowiednio rozwiązać samodzielnie, prawda? Samodzielnie.
Tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony z Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Kogo witamy?
Elżbieta, mówię z Małopolski.
Witamy serdecznie.
Po prostu bardzo czekałam. Właśnie w zeszłym tygodniu było zapowiedziane audycja, że będą siostry z Bursy. Prowadziła audycję, bardzo czekałam na tę audycję. Jestem mile po prostu zachwycona takim właśnie otwartością, przede wszystkim czułością i sercem, jakie siostry okazujecie tym młodym, no po prostu dziewczynom. Jestem obecnie, jestem matką maturzystki i też właśnie drżę o jej przyszłość, ponieważ no będzie musiała zdawać egzaminy. Akurat w dziedzinie, którą ona sobie wybiera, musi zdawać jeszcze egzaminy poza ćwiartym naturalnym. I ja chciałam zapytać krótko, w jaki sposób nastąpi rekrutacja do bursy, do sióstr, czy kiedy ewentualnie składać już podania i na jakiej ulicy po prostu mieści się bursa sióstr i czy oprócz tego, no tak właściwie, może się zapytam tak, właśnie od kiedy można już zgłaszać swoje podania i na jakiej ulicy po prostu znajduje się bursa, może tak, może tyle.
Procedura jest bardzo prosta. Już w czasie matur dziewczęta telefonują do nas i umawiają się na określony termin, że kiedy mogą przyjechać, zobaczyć tą bursę. Po maturach mają troszkę czasu wolnego i bardzo chętnie oprowadzamy je po domu. Wchodzą w niego, poznają klimat, czują, czy to jest dla nich, czy nie dla nich. Tu mogą porozmawiać właśnie z nami, z dziewczętami. Potem mają czas na to, żeby na tym jeszcze pomyśleć, w jaki sposób to w nich odbije się echem. No czują, czy to będzie takie miejsce, jakiego szukają, w którym będą się dobrze czuły. Ono ma coś właśnie z tego klimatu rodzinnego domu. I jeżeli jest zdecydowana i chciałaby i widzi, że ten dom to właśnie jest ten, o którym myśli, ona nam odzwania po tych 3 czy 4 dniach pobytu u nas i my ją wpisujemy na listę osób oczekujących i zainteresowanych domem. Ale oczywiście czekamy spokojnie, aż ona złoży papiery na uczelnię i jak już jest ogłoszona rekrutacja, wiadomo, że dostała się na konkretną uczelnię, na tą w Krakowie, bo mogła się dostać też na ten sam kierunek tylko w Gdańsku czy we Wrocławiu, no wybiera Kraków. Również dzwoni do nas, mówi tak, siostro, dostałam się, wybrałam Kraków i bardzo chcę teraz dopełnić formalności, bo jestem zainteresowana i pragnę zamieszkać w bursie. I wtedy właśnie w takim porządku, jak one były wpisywane na tą listę zainteresowanych, w takim porządku, w takiej kolejności przyjmujemy pierwszą wpłatę. Zawsze to jest opłata za ostatni miesiąc pobytu w bursie, czyli za jeden miesiąc, czyli za czerwiec. No, jak to jest rok akademicki, na przykład 2013/14, czyli wpłata za 2014 czerwiec. Prawda? I ta opłata przesłana, już nie trzeba przyjeżdżać, przesłać do nas na nasz adres i wtedy już wiadomo, w październiku dziewczę przyjeżdża z walizkami, czeka na nią pokój, czekają koleżanki, czeka dom. I to już jest wszystko.
A telefon?
Ale adres czy telefon jakiś?
Bursa mieści się plac generała Sikorskiego 13, a telefon 12, kierunkowy do Krakowa, 422-83-48. Albo drugi telefon 12-429-22-83.
Oba są podane na tej stronie internetowej 123456serc.pl.
I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Marta i jestem krakowską studentką. Witam. I chciałam poruszyć odnośnie tematu dzisiejszego jeszcze jeden aspekt wychowania młodych dziewczyn, również na swoim przykładzie. Otóż właśnie tym ważnym aspektem z pewnością jest takie wychowywanie do jakby postawy, odpowiedniej postawy społecznej, przyjmowania postawy społecznej. I ja jako mieszkanka tej Bursy miałam możliwość uczestniczenia, pomagania przy właśnie tej kampanii, którą siostry prowadzą, 12345serc.pl. I dzięki temu miałam szansę poznać od kuchni, jak taka kampania wygląda i poznać jej ideę, a główną ideą jest to, żeby połączyć te ponad 120 tysięcy dobrych serc darczyńców, którzy wesprą właśnie tę inicjatywę. I dzięki zarówno tej kampanii, jak i innym innej działalności prowadzonej przez siostry, chociażby prowadzony przez siostry ośrodek wsparcia dla osób starszych, znajdujący się właściwie obok Bursy, również tam można spróbować swoich sił w wolontariacie, co myślę, że jest bardzo interesującą propozycją, szczególnie dla młodych ludzi, aby spróbowali żyć w społeczeństwie i mogli się dzielić tym, co mają najlepszego. Czyli dobre chęci i dwie ręce do pracy, do pomocy. Także to jest jakby mój głos w tej dyskusji, że również kształtowanie, kreowanie w młodych ludziach takiej postawy społecznej jest przez siostry realizowane i również ten aspekt prowadzenia tej kampanii od drugiej strony również jest bardzo istotny. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Marto. Także chyba na tym już zakończymy łączność ze słuchaczami. Jeszcze może tylko adres do sióstr. Plac generała Sikorskiego numer
13.
Numer 13, kod do Krakowa?
31115.
Kraków. I telefon 12 422 83 48 lub 12 429 22 83. Tak?
Tak.
Dobrze powiedziałem?
Tak, tak.
I jeszcze siostry, jakieś 4 minutki, co jeszcze można dopowiedzieć, bo sprawa wychowania jest ważna. Ważna, żebyśmy jako rodzice mieli zaufanie, że oddajemy w dobre ręce naszą córkę, którą kochamy i chcemy, żeby było kontynuowane właśnie w Bursie to wychowanie, które zaczęliśmy w domu. Siostry mówiły, że no oczywiście różnego rodzaju zgrzyty się zdarzają, no bo to jest normalne samo życie i nie ma bezkonfliktowych społeczności, ale sztuką jest właśnie pozytywne rozwiązanie każdego konfliktu i to takie, gdzie właśnie zaangażowane byłyby dziewczęta, nie to, że siostra stoi i tutaj rozsądzi, prawda, do kąta postawi, ale chyba już nie stała siostra do kąta.
Nie. Znaczy, nas też bardzo cieszy i nieraz nas podbudowują i zaskakują ich rozwiązania dziewcząt. Ja pamiętam jednego roku, był taki problem, że no zdarzało się, były takie ślady, że no właśnie, czy ktoś przez pomyłkę, czy może jakoś celowo, ale gdzieś komuś tam zginął serek, jakoś kostka, kawałek z kostki masła, no takie coś było. I to było piękne, że nikt nie krzyczał, mamy złodzieja między sobą. Nie. Tylko był sygnał, że coś się dzieje, czyli jest ktoś między nami, komu czegoś brakuje. I rozwiązanie przyszło takie, że wobec tego, czy wobec tego, czy nie wobec tego, ale będzie na mikrofalówce stał koszyczek na chleb, którym się chce podzielić, i obok mikrofalówki taca na którą też się będzie stawiało coś, czym się będę chcieć podzielić. I to był kawałek dżemu właśnie, czy jakiś serek, czy herbata, cukier. Różne rzeczy się pojawiały. I przestało, no nie powiem ginąć, bo to nie była kwestia zabierania komuś czegoś. To była jakaś potrzeba czyjaś, kto chciał być no jednak nieujawniony, prawda? No, ale właśnie to wyczucie i to wyjście, znalezienie sposobu na rozwiązanie problemu, który był dla kogoś chyba był większym, aniżeli dla tego, kto to coś miał. Bo tak w ogóle to nasze dziewczęta mają poczucie, czym jest własność i poszanowanie tej cudzej własności jest, prawda? Więc nie ma jakichś spraw, że ktoś komuś zabiera coś. Wszystko jest, chociaż może być pozamykane, bo szafki mają kluczyki, ale może tam przez pierwszy tydzień zamykają, prawda, łazienki, zamykają kluczyki, szafki. A potem wszystko stoi otworem i to jest piękne. Nikt nikomu niczego nie rusza. A jeżeli rusza, to właśnie to znaczy, że ktoś jest w jakiejś potrzebie i odpowiedni problem odpowiednio załatwiony. No, ja myślę, że to też ich nawzajem bardzo dużo uczy. Przyjmowanie, patrzenie na tego drugiego człowieka nie z pozycji obwiniającego, prawda? Wydającego wyroki, tylko szukającego przyczyny, sposobu zaradzenia, wyjścia naprzeciw. To jest takie bardzo ważne.
Z miłością, w atmosferze miłości i wtedy najlepszy jest wzrost. I po prostu człowiek ma chęć do życia w takiej sytuacji.
Tak. No i to, że to też jest takie dla nas też budujące, że jest to środowisko osób, które wzajemnie siebie mobilizuje naprawdę do dobra. Jeżeli, no nawet nieraz dziewczyny mówią, siostro, tak mi się nie chciało uczyć, o jak mi się nie chciało uczyć, ale jak widziałam, jak ona się uczy, to już sama dałam książkę pod pachę i się uczyłam, prawda? Więc to, że naprawdę się mobilizują i cóż mogłabym powiedzieć, no zachęcić każdego młodego człowieka do tego, żeby pomimo wszystko, nawet jak coś mu się nie będzie chciało, czy będzie miał jakiś opór, czy będzie może stracił wiarę w to, że może, prawda? Pomimo wszystko, żeby nie rezygnował z raz obranej drogi, słusznej, jeżeli jeszcze miał kiedyś motywację do podjęcia czegoś, niech ją ożywia, niech idzie do przodu, niech nie rezygnuje, bo nie chodzi o to, żeby właśnie zwyciężyć, prawda? Bo poniesienie porażki, przyjęcie tej porażki nieraz ma właśnie ogromne znaczenie i właśnie rodzi męstwo bardziej, aniżeli ten sukces, prawda? To zmaganie się, no piękna droga.
Z trudną rzeczywistością, bo ona taka jest. Ale z Bożą pomocą wszystko możemy pokonać, jak siostry mówią, i kaplica, i możliwość rekolekcji 2 razy do roku. No ale szczegóły to już tam na stronie sobie można zobaczyć. Bardzo dziękuję Państwu, kochani radiosłuchacze, za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszym gościom z Krakowa, siostrom ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, siostrze Aleksandrze Nosalskiej. Bóg zapłać, siostro.
Bóg zapłać.
I siostrze Carmen Wojdyła.
Dziękuję. Bóg zapłać również.
Dziękujemy również Krystianowi za realizację dźwięku. Drodzy Państwo, do kolejnego wtorku żegnamy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.